Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Życie wierzącego w myśli świętego Pawła. Wykład 29. Życie doczesne chrześcijanina dla świata i przeciw światu. Chrześcijanin żyje we wspólnocie wierzących, w Kościele, będącym eklezjalnym ciałem Chrystusa. Równocześnie jednak żyje w świecie. Dlatego w swym działaniu skierowany jest on nie tylko na Pana, nie tylko na drugich, ale także na świat. Mówiąc o świecie, święty Paweł stosuje trzy greckie rzeczowniki. Kosmos, aion, panta. Kosmos to wszechświat, porządek w świecie, w stworzeniu, świat ludzi. Aion to czas, który trwa, wiek, okres czasu razem z tym, co się w nim dzieje. Panta oznacza wszystko. Świat, życie, rzeczy teraźniejsze i przyszłe. W listach Pawłowych rzeczownik panta używany jest na określenie całego kosmosu. 37 razy Paweł określa tym rzeczownikiem miejsce doczesnej egzystencji człowieka. Przede wszystkim jednak używa go w znaczeniu miejsca, przestrzeni, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. Natomiast gdy apostoł chce podkreślić złość obecnego świata, czy przestrzec przed braniem przykładu ze świata, przed miłowaniem go, wtedy używa rzeczownika aion. W sensie biblijnym świat to miejsce, przestrzeń, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. Ten obecny świat wskutek grzechu nie jest w pełni dobry, jest w nim zło, ponieważ jest on we władaniu złego. Świat jest rzeczywistością ambiwalentną, gdyż z jednej strony świadczy o Stwórcy, a z drugiej przeciwstawia się Bogu. Ma w nienawiści Ojca i Syna. Chrześcijanin pozostaje w świecie, choć po wyznaniu wiary i przyjęciu chrztu już nie jest z tego świata. Chrześcijanin korzysta z dóbr tego świata, ma obowiązek unikania złego i będąc źródłem światła w świecie, działa na rzecz przekształcania obecnego świata. Ze strony tego świata człowiek doznaje cierpień. Mogą to być cierpienia z zewnątrz, dotykające człowieka i te, które związane są z naturą człowieka jako istoty stworzonej. Źródłem tych zewnętrznych cierpień jest zło tego świata. Niesprawiedliwość, wszelka nieprawość, przewrotność ludzka, wszelkie formy bezbożności. To wszystko, co godzi w Boże Królestwo, Boże panowanie na tym świecie. Przyczyną drugich jest doświadczana w doczesności moc śmierci. W liście do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersze od 18 do 32, Paweł ukazuje niektóre formy działającej w świecie bezbożności, czyli bałwochwalstwa. Są to forma pierwsza, oddawanie czci stworzeniom zamiast Bogu. Boża chwała jest zastępowana chwałą ludzką. W konsekwencji, forma druga, służba stworzeniom, kłamstwo i fałsz zamiast prawdy i służby Bogu. Zaspokajanie, forma trzecia, własnych pragnień i dążeń, zamiast poznawania Boga i wysiłków w spełnianiu Jego woli. Boża dezaprobata takich postaw wyrażona jest w powyższym tekście potrójnym wydał ich. Bóg wydał ludzi czyniących zło, po pierwsze przez pożądanie ich serc na łup nieczystości, zmieniając stosunki seksualne na niezgodne z naturą. Wydał ich, po drugie, na pastwę bezecnych namiętności, sprawiając, by czynili, co nie godzi się czynić, by postępowali przewrotnie i niemoralnie. Wydał ich, po trzecie, na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Zdaniem apostoła wszelka bezbożność, bałwochwalstwo jest źródłem najróżniejszych form ludzkiej niesprawiedliwości w świecie, podstawą wszelkich ideologii absolutystycznych, ludzkich iluzji i pretensji. Bałwochwalstwo jest przyczyną bólu i cierpień w świecie. Dlatego Paweł nakazuje: najmilsi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Głoszona przez Jezusa Ewangelia, dobra nowina przynosząca zbawienie, była wejściem Boga w świat, w doczesność. Dzięki temu wyjściu Boga do ludzi i wejściu w świat powstała nowa rzeczywistość. Powstał nowy świat. Nowy, bo nie ma w nim miejsca na grzech i niesprawiedliwość. W strukturze mikrokosmosu tą nową rzeczywistością, Paweł powie nowym stworzeniem, jest każdy wierzący, a w strukturze makrokosmosu Kościół, ciało eklezjalne Chrystusa. Chrześcijanin w odróżnieniu od poganina, który wydawany jest na łup nieczystości, na pastwę namiętności, na łup nic niezdatnego rozumu, wydaje Bogu swoje ciało na ofiarę żywą, świętą, przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Przez miłosierdzie Boże, a więc dzięki łasce Boga, okazanej w dziele zbawczym Chrystusa, przemienia się wewnętrznie nieustannie, nie biorąc wzoru z tego świata, a więc nie biorąc wzoru z grzesznego świata, po to, by pełnić wolę Bożą, by umieć rozróżnić, co tą wolą Boga jest, a co nią nie jest. Wewnętrzna postawa wierzącego, postawa nachylenia ku Bogu, rodzi między wierzącymi nowe relacje, przeciwne do podanych w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersze od 17 do 21, i sprawia, że wytwarzają się nowe więzy między nimi. Wierzący stają się członkami ciała eklezjalnego Chrystusa, tworzą eklezjalną wspólnotę. Ta nowa wspólnota wierzących w Chrystusa odróżnia się wyraźnie od innych wspólnot w świecie. Charakteryzuje ją przede wszystkim, po pierwsze, solidarność członków, która wyraża się we wzajemnej życzliwości. W miłości braterskiej są oni nawzajem życzliwi. We wspólnym przeżywaniu radości i smutków. Weselą się z tymi, którzy się weselą, a płaczą z płaczącymi. W nowym, chrystusowym podejściu do uciskających i prześladowców. Błogosławią tych, którzy przeklinają, nie złorzeczą im. We wzgodzie wzajemnej. Żyją w zgodzie z wszystkimi ludźmi. Czynią innym dobrze. Apostoł powie to jeszcze inaczej. Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Solidarność członków Kościoła, wspólnoty eklezjalnej, wynika z ich ontycznego związku z Chrystusem i życia dla Niego, z wypełniania całym życiem polecenia: pełnijcie służbę Panu. Inną cechą wspólnoty eklezjalnej jest, po drugie, wielość i różnorodność darów Bożych, danych dla drugich i dla dobra całości, czyli wielość charyzmatów. Są wśród nich takie jak dar mądrości, poznawania, dar wiary, uzdrawiania, dar czynienia cudów, prorokowania, rozeznawania duchów, dar glosolalii i dar tłumaczenia języków. Jest także dar upominania, nauczania, urząd diakona, przełożonego, dar świadczenia dobra przez spełnianie różnych posług. Wspólnotę kościelną cechuje także, po trzecie, równość w Duchu Świętym, który działa w każdym z członków i w całym organizmie. Można powiedzieć, że cechuje ją duchowa demokracja. Paweł potwierdza to w słowach: wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Ta obecność i oddziaływanie Ducha Świętego w Kościele sprawia, że wszyscy, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi. Zatem cechą wspólnoty eklezjalnej są po cztery braterskie i siostrzane stosunki między członkami. Wszyscy wierzący, tworząc jedno ciało Chrystusa, są dziećmi Bożymi. Zwracają się do Boga Abba, Ojcze. Natomiast dla siebie są braćmi. Wspólnota kościelna, w której przezwyciężone zostało cierpienie spowodowane ludzką niesprawiedliwością, a grzech przezwyciężony życiem według nowego prawa, prawa miłości, jest miejscem, gdzie autentyczne życie dla Pana i dla drugiego jest możliwe. I tę możliwość innego życia, takiego właśnie życia miłością, ten inny sposób, styl życia, każdy chrześcijanin i także wspólnota kościelna przedstawiają światu, w którym egzystują. Wierzący i społeczność wierzących, Kościół, będąc w świecie, ukazują światu możliwość przezwyciężenia starych struktur i przezwyciężenia cierpienia, które jest wynikiem działającej w świecie bezbożności. Równocześnie Kościół i jego wierni głoszą temu światu dobrą nowinę o zbawieniu. Można powiedzieć, że wspólnota kościelna jest w świecie pierwszym darem przychodzącego Bożego Królestwa, ponieważ to Królestwo już jest w niej obecne, choć jeszcze nie w pełni. Kościół jest dla świata, ponieważ nastawiony jest na świadczenie mu dobra, ponieważ jest bogaty w nadzieję i spełnia w stosunku do świata swoją misję profetyczną. Jednocześnie będąc dla świata, każdy chrześcijanin i wspólnota wierzących, Kościół, jest przeciw temu światu. Kościół przeciwstawia się światu i musi się przeciwstawiać, ponieważ moc grzechu i zła, jakie istnieją w świecie, uniemożliwiają realizację Bożego planu zbawienia, uciskają wierzących i hamują świadczenia sprawiedliwości i miłości, które są wcieleniem Ewangelii w życie Kościoła. Wprawdzie naciski, jakie świat wywiera na poszczególnych wiernych i na całą wspólnotę wierzących, są przez nich przyjmowane jako udział w cierpieniach Chrystusa, współcierpienie z Chrystusem, upodobnienie do śmierci Chrystusa. To jednak nie zmienia to faktu realnego odczuwania trudów i cierpień doczesności. Przezwyciężanie czy znoszenie tych tripseis w łączności z cierpieniami Jezusa ma charakter zbawczy i jest, podobnie jak ofiara Chrystusa, duchową ofiarą składaną Bogu. Obecność tej ofiary życia wynika z faktu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wspólnota wierzących, która żyje dla Pana i dla drugich, ma nadzieję przezwyciężenia zła istniejącego w świecie, zła wynikającego z niesprawiedliwości, jaka jest w tym świecie. Ta nadzieja wspólnoty wynika a. przede wszystkim z jej związku z Jezusem Chrystusem. W Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, nazwanym przez Pawła miłosierdziem Bożym, wspólnota eklezjalna dostrzega miłość Boga ku ludziom. Miłość, która wyraziła się we wcieleniu Syna Bożego, a potem w zesłaniu Ducha Świętego. Kościół posiadający Ducha Świętego, danego Jego wierzącym na chrzcie, wierzy w możliwość przezwyciężenia zła istniejącego w świecie i budowania dobra. Tę wiarę i nadzieję przezwyciężenia zła w świecie Kościół opiera b. na spełnianiu się Jezusowej obietnicy przyjścia Królestwa Bożego. Pełne nadejście Królestwa pociągnie za sobą zniszczenie mocy niesprawiedliwości i zła, jakie istnieją w świecie. W doczesności przedmiotem nadziei Kościoła jest wszelkie dobro duchowe i materialne. Wszystko to, co już teraz, może być chociaż częściową realizacją dziedzictwa obiecanego synom przybranym. A co jest objawieniem się już teraz Królestwa w tym świecie, w doczesności pełnej cierpień i bezbożności. Innym rodzajem ucisków, z jakimi spotyka się każdy chrześcijanin i każda wspólnota eklezjalna, jakie ich dotykają, są te związane z faktem podlegania śmierci przez wszystkie istoty stworzone. Śmierć jest nie do uniknięcia. W Piśmie Świętym przedstawiona jest jako konsekwencja upadku pierwszych rodziców i skażenia ich grzechem natury ludzkiej. Paweł powie, że przez jednego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. A przecież śmierć rozparoszyła się od Adama do Mojżesza nad tymi, którzy nie zgrzeszyli, przestępstwem na wzór Adama. Zewnętrznie bezsensowna konieczność umierania wywoływała w Starym Testamencie poczucie odrzucenia przez Boga, osamotnienia, pozbawienia Bożej pomocy. Nowy Testament zawsze wiązał tę niszczycielską konieczność śmierci z nadzieją zmartwychwstania, z nadzieją na pełne przyszłe życie. Księga prorocka Nowego Testamentu, Apokalipsa, w końcowych wersetach przedstawia wizję czasów ostatecznych. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy już przeminęły. Podobnie i święty Paweł, widząc i odczuwając moc śmierci, szukał na to odpowiedzi. Przede wszystkim szukał w fakcie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który chociaż został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. Dlatego stwierdza, że i my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, Jego wskrzeszenie, jest pierwszym owocem zwycięstwa Boga nad mocami śmierci. W tym zwycięstwie uczestniczyć będą wszyscy wierzący na końcu czasów, kiedy, jak mówi apostoł, to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność. I wtedy spełnią się słowa, które zostały zapisane. Gdzie jest śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twój oścień? W doczesności jednakże życie chrześcijanina i wspólnoty wierzących, chociaż pełne nadziei, przebiega w atmosferze ciągłego napięcia oraz ciągłego zmagania się z trudnościami i cierpieniami. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersze od 1 do 17, ukazuje tę nową, a przecież trudną sytuację chrześcijan. Z jednej strony są oni ochrzczeni, a więc przemienieni w Chrystusie Jezusie. Są ontycznie nowi, posiadają Ducha Świętego, są wyzwoleni spod prawa grzechu. Żyją już teraz w Chrystusie, kierowani są Jego Duchem, mają nadzieję pełnego życia z Nim. Paweł powie, że ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia ich ciała śmiertelne mocą mieszkającego w nich swego Ducha. Z drugiej strony, ciało każdego wierzącego podlega cierpieniom i trudom. Podlega także śmierci ze względu na skutki grzechu. Kościół oddzielony od świata w świetle Rzymian, 8 rozdział, wiersze od 1 do 17, przedstawia się jako wspólnota doświadczana cierpieniami tego świata, a zarazem oddzielona od świata i stojąca naprzeciw jego cierpienia. Kościół wprawdzie jest oddzielony od świata, przeciwstawia się złu tego świata, jego bezbożności, ale jest także Kościół w świecie i dla świata, ponieważ będąc wspólnotą wierzących w doczesności, w tym świecie, ma wobec niego swoje zadanie do spełnienia. W liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 17b, Święty Paweł ukazuje wspólnotę kościelną, otwartą na świat i mającą udział w jego cierpieniach. Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Kościół, wspólnota miłujących Boga, okazuje się w świetle listu do Rzymian, 8 rozdział, wiersze od 17 do 30, wspólnotą solidarną ze światem i jego cierpieniem. Ta solidarność w cierpieniu połączona jest nierozdzielnie z nadzieją i z oczekiwaniem nadchodzącego triumfu Boga. W tym świetle cierpi nie tylko człowiek posiadający pierwsze dary ducha, ale cierpieniu podlega także całe stworzenie. Jęczy ono i wzdycha. Oczekuje wspólnie z chrześcijaninem wyzwolenia z niewoli zepsucia i uczestnictwa w wolności dzieci Bożych. Przyszła chwała, jak to stwierdza w 18 wierszu tegoż Pawłowego listu, przewyższy ogrom cierpień teraźniejszości, będzie nieporównywalna z trudami doczesności. Bóg, który mocą ducha, dokonawcy planu Bożego, wskrzesił Jezusa Chrystusa, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, Jego zmartwychwstanie, czy inaczej zwycięstwo Boga nad śmiercią i wskrzeszenie Chrystusa, otworzyło nowe perspektywy życia przyszłego. Cierpienie spowodowane nieuchronnością śmierci opromienia nadzieja ostatecznego triumfu Boga, w którym uczestniczyć będzie nie tylko chrześcijanin, ale uczestniczyć będzie wraz z nim całe stworzenie. Życie z Panem i dla Pana, każdego wierzącego i całej wspólnoty eklezjalnej, nierozdzielnie związane jest w tym eonie z cierpieniami doczesnego życia. Jeżeli cierpienia te spowodowane są niesprawiedliwością ludzką, jakąś formą istniejącej w świecie bezbożności, wyzwalają one w wierzących i we wspólnocie wewnętrzne energie, by temu złu się przeciwstawić. Wspólnota kościelna staje się wtedy dla świata znakiem profetycznym dóbr, które mają nadejść w pełni dla wszystkich. Jeżeli natomiast cierpienia spowodowane są istnieniem zła śmierci, koniecznością umierania istot stworzonych, niosą dla świata, o ile oparte są o śmierć i wskrzeszenie Jezusa, zapowiedź eschatologicznego zwycięstwa, nadzieję współzmartwychwstania z Nim na końcu czasów. Tę nadzieję wspólnota eklezjalna przekazuje światu. Można więc twierdzić, że istnieje ścisłe powiązanie życia doczesnego każdego wierzącego i także życia całej wspólnoty wierzących, odniesienia w doczesności do Chrystusa i do bliźnich z Jego wiarą i nadzieją w przyszłe życie. Czas doczesności jest czasem sprawdzania, oddania się Panu i życia dla Niego, tak pojedynczego chrześcijanina, jak i wszystkich wierzących razem, poprzez świadczenia dobra drugim w Kościele czy w świecie, przez budowanie lepszej przyszłości, lepszych stosunków międzyludzkich. Czas doczesności jest tu na ziemi już teraz przygotowaniem się do pełnego życia z Chrystusem w szczęściu i chwale.
Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.